Jak to było?
To się wszystko nagrywa?
To jest podcast EKG+. W każdy piątek my tutaj w podcaście EKG+ rozmawiamy o gospodarce naszych, waszych, wszystkich naszych pieniądzach. Co tydzień staramy się omówić najważniejsze rzeczy, które dzieją się w gospodarce, które może w przyszłości zmienią rzeczywistość, albo właśnie wtedy, kiedy o nich mówimy, tę rzeczywistość zmieniają. Tłumaczymy, skąd się biorą, do czego mają doprowadzić. Jednym słowem EKG+. Zapraszamy także do słuchania nas w radiu Tok FM w audycji EKG od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. Dziś jeszcze wciąż spotykamy się w gronie urlopowym, czyli nieco okrojonym. Teraz się będziemy, uwaga, przedstawiać. Zacznę od siebie dzisiaj wyjątkowo, bo się nigdy sam pierwszy nie przedstawiam. Ja się nazywam Maciej Głogowski, a ty jak się nazywasz?
Ja się nazywam Rafał Hirsch.
A ty jak się nazywasz?
Patrycja Maciejewicz.
No to zapraszamy do słuchania podcastu EKG+. Jest on oczywiście dostępny w aplikacji Tok FM na tokfm.pl, Spotify, Apple Podcast. Czekamy na to, aż będziecie komentować, oceniać. Mamy nadzieję, że już obserwujecie i że będziecie z nami. Od czego zaczniemy dzisiaj? Podsumowanie takie trochę tygodnia?
Tak.
Tak? Tak?
Jestem za.
Ja jestem też za i chciałem zapytać, czym jest marka polska? Podyskutujmy na temat marki polskiej.
Kiedyś pieniądz.
Nie chodzi o ten pieniądz, Jinx, który kiedyś był.
Ale był.
No był.
Więc ja uważam, że przywracanie marki polskiej może zahaczać o naruszanie niezależności banku centralnego.
No tak, bo była marka polska.
Ale to akurat może być fajny taki temacik do przypomnienia niektórym.
No to jest świetny pomysł, ale obawiam się, że nie to miał na myśli premier, powołując pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki polskiej. Marki Polski, bo to się tak naprawdę nazywa, w sprawie ustanowienia, bo czytam sobie rozporządzenie Rady Ministrów, w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polski.
Trochę nas zmanipulowałeś, bo zapytałeś, co to jest marka polska, a nie marka Polski.
Czyli nie jaka, tylko czego? Dopełniacz.
To nie jest podcast o...
Czego Polski?
Gramatyce.
O przypadkach.
Czasami to cieszę wręcz się. Jest podcast o różnych przypadkach.
Ustanawia się pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polski, zwanego dalej pełnomocnikiem. Pełnomocnik jest sekretarzem lub podsekretarzem stanu w KPRM-ie. No i może zadania, bo to są najważniejsze. Opracowanie oraz przedłożenie Radzie Ministrów projektu strategii dotyczącej budowy i promocji marki Polski, określającej w szczególności standardy, w tym komunikacyjne oraz wizualne, dotyczące spójnego wykorzystywania marki Polski. Słucham.
Czyli logo będzie po prostu.
Nie, no logo to mało.
Hymn już mamy. Nie sądzę, żeby się zmieniał. Ja w ogóle mam wrażenie, że już były w przeszłości chyba
były
jakieś takie pomysły.
Podobne stanowiska, w innych rządach również. No ale co wam przeszkadza ta promocja marki Polski?
Nie
przeszkadza.
Nie przeszkadza?
Nie przeszkadza.
Ale entuzjazm u was taki minus 2 w skali od 1 do 10.
Już tak poważnie mówiąc to...
A to było niepoważne?
Troszkę, tak żeśmy sobie trochę próbowali ten temat...
Ja nie.
...omijać. Może powiem tak, ja w zawodzie jestem tak długo, że pamiętam te wszystkie przypadki, kiedy próbowano promować markę Polski przez różne organizacje. Pamiętam też takie hasło Twórcze Napięcie, które miało nas jakoś definiować. Pamiętam spory pomiędzy różnymi organizacjami, które wyrywały sobie z rąk kompetencje dotyczące promocji marki Polski. Były ciągłe takie niedopowiedzenia, kto bardziej jest odpowiedzialny, czy Polska Organizacja Turystyczna, czy Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych, która dzisiaj ma trochę inną nazwę. Jest jeszcze kilka organizacji, instytucji, które w sumie zajmują się podobnymi rzeczami. I to może być zarówno dobra przyczyna do tego, żeby taki pełnomocnik zaczął pracować, bo tych organizacji jest za dużo, nikt tego nie koordynuje. Ale z drugiej strony to również może oznaczać, że taki pełnomocnik będzie miał równie trudno i równie te działania mogą być znów nieskoordynowane, bo każdy będzie robił swój jakiś odcinek i zajmował się tym, co akurat uważa za słuszne. I trochę mam tutaj wątpliwości, czy my po prostu umiemy robić tę promocję, ale właśnie może to jest właściwa osoba.
Bo oprócz tego, co już przeczytałem, czyli opracowanie i przedłużenie projektu strategii, ten pełnomocnik ma w swoich zadaniach opracowanie planu wdrażania tej strategii. No, to jest nawet logiczne. Dalej, podejmowanie działań dotyczących księgi marki Polski, będącej zbiorem standardów strategicznych, komunikacyjnych, wizualnych, jednak będzie to logo, organizacyjnych i wdrożeniowych, obejmujących w szczególności tożsamość marki, system identyfikacji wizualnej, język komunikacji oraz wytyczne zapewniające spójne wykorzystanie marki Polski. Teraz, żeby nie było, ja czytuję i cytuję zarazem.
Czytając. Czyli czytujesz.
Cytując to rozporządzenie, ja naprawdę tu to przeczytałem i teraz wam też przeczytałem. To jest poważny dokument. Ale jest też podejmowanie działań mających na celu rozpowszechnienie marki Polski w kraju i na arenie międzynarodowej.
No myślę, że głównie chodzi o arenę międzynarodową. Po co w Polsce rozpowszechniać? Nie wiem, ale niech będzie. To trzeba wpisać, bo jak się tego nie wpisze, to potem wyjdzie na końcu, że w Polsce nie można rozpowszechniać i wyjdą z tego jakieś śmieszne rzeczy na końcu. Tak na serio, to mi się wydaje, że jak państwo tworzy różne strategie albo przygotowuje strategie, to te strategie najczęściej pojawiają się wtedy, kiedy są jakieś pieniądze do rozdania, do wydania, najczęściej duże pieniądze i potrzebna jest strategia, żeby wszyscy widzieli, na co będziemy te pieniądze wydawać, kiedy i w jaki sposób, żeby stworzyć jakieś ramy, żeby był porządek. Dlatego jest strategia, jeśli chodzi o modernizację energetyki na przykład, tak, i jest cała masa różnych innych strategii, które są ważne i rzeczywiście są pomocne. I zastanawiam się, czy w przypadku marki Polski też będą jakieś pieniądze do wydania w związku z tym. Znaczy na pewno jakieś będą, bo ktoś, kto będzie opracowywał to logo i tak dalej, weźmie za to pieniądze, ale nie wydaje mi się, żeby to były jakieś duże pieniądze, więc nadal budzi to moje pewne takie zaskoczenie.
Ale to chciałbym.
Że dlaczego to ma być aż strategia? Bo jakby rozumiem, że przyda się jakiś taki zestaw do komunikacji wizerunkowej, no ale to nie jest duża rzecz, nie? To
ale taki
strategia aż
do bez tego? Strategii zestaw do komunikacji wizerunkowej można bardzo łatwo zmienić za chwilę i robi się chaos.
Tak, pełnomocnik może powołać zespoły opiniodawczo-doradcze lub eksperckie w zakresie realizacji zadań określonych w paragrafie drugim, czy tak, a w drugim to było to, co wam czytałem, co należy do jego zadań. I pełnomocnik może zapraszać do udziału w pracach tych zespołów przedstawicieli właściwych organów administracji rządowej oraz przedstawicieli innych podmiotów właściwych w zakresie działań pełnomocnika. Czyli jakieś...
No, ciekawe, jakie to podmioty właściwe w zakresie działań pełnomocnika.
No, może też jakieś, na przykład, jeżeli...
Możemy na przykład.
Myślę, podcast EKG Plus.
Tak, moglibyśmy być podmiotem właściwym.
Już
ja bym chciał
właściwym.
Być podmiotem właściwym. A nie,
apelujemy.
A nie niewłaściwym.
Ale ja nie wiem, czy my nie będziemy musieli jednak tego, Rafał, w gronie tutaj EKG Plus przegłosować, czy my chcemy być podmiotem właściwym, występującym w zespole przedstawicieli, no tym doradczym.
Myślę, że zanim to przegłosujemy, powinniśmy sobie przygotować taki projekt naszej strategii.
Naszego podcastu? Ale to my mamy strategię podcastu. Najlepszy podcast ma być. Najwięcej...
Nie zdradzaj. Ja nie wiem, czy...
A to ja lubię transparentnie
być.
Okay. A czy zespoły te doradcze też będą?
Mamy Magdę i Darię, to jest zespół nasz doradczy, już wspominałem. I jeszcze możemy wewnątrz podcastu stworzyć podzespoły, znaczy nasze zespoły, na przykład zadaniowe, takie...
Grupy robocze.
Rafał, w jakiej byśmy byli grupie roboczej?
W grupie roboczej dotyczącej ewaluacji.
O, bardzo dobrze.
Ja sprawdzę wasz raport.
O, tak. No i będzie komitet audytu.
Ale wszystkie wersje raportu, jak rozumiem.
No, bo będę ci wyznaczać kolejne terminy na przedstawienie tych wersji.
To na koniec. Słuchajcie, jest pełnomocniczka rządu do spraw marki Polski. Trochę cytowałem, być może nawet jej i ktoś się zanudził słuchając tych słów, chociaż... Miejmy nadzieję, że nie.
Można się nudzić marką Polski.
Tak, to
jeśli
na koniec...
Jeśli się nudzi, to jest dowód na to, że potrzebne są tu działania.
Potrzebne są działania, to na koniec tak. Czyli macie taki ostrożny pesymizm?
Nie.
Nie.
Ja lubię patrzeć na biurokrację, mi się to podoba.
Okej.
Okay. Ja nie mam pesymizmu, ale też...
Potrzebna jest.
Znaczy zainteresowanie, w sensie... Ja bardzo...
Po efektach ją poznamy.
Tak, znaczy ją... Znaczy, znowu muszę powiedzieć, Maćku, nie powiedziałeś jednej bardzo ważnej rzeczy. Kto jest tą pełnomocniczką? Bo mówimy o sobie, nie wymieniając jej nazwiska.
A to jest znane nazwisko?
Nie, ale to właśnie dlatego należy wymienić, będzie bardziej znane.
Żeby zaczęło być znane.
No to Patrycja, proszę bardzo, wymieniaj.
Pani profesor Barbara Gorgoń-Mróz.
Tak.
Z Wrocławia. Gratulujemy.
Przepraszam, że nie wymieniłem, ale... Bo to nie chodziło o samą panią profesor, tylko ideę.
Nie chciałeś przyćmić marki Polski.
Nie, po prostu, bo to nie jest mój ostrożny optymizm związany z panią profesor, tylko z samą funkcją i pomysłem.
No tak,
nie chciałem,
żeby
się to zlało.
Tak, ale to jest konkretna osoba. Tak
pełnomocniczką jest konkretna osoba, pani profesor. I to na puentę, jak już przypomnieliśmy, czy wymieniłaś to nazwisko, to jaki jest takie ostateczne podsumowanie, że co, że być może pani profesor jest gwarantką tego, że się uda coś zrobić?
Pani profesor, nie znam, znaczy dopiero teraz dokształcałam się z działalności i sprawdzałam, kim jest, co robiła i jakie ma doświadczenie. Jest ekspertką od marek, najwyraźniej...
Nawet taką fundację prowadziła.
I właśnie prowadziła taką fundację, nie za długo, ponieważ ona powstała w zeszłym roku dokładnie, więc działalność tej fundacji nie była jakaś rozbudowana, ale można zakładać, że pewne kompetencje ma, tylko że w całym tym pomyśle nie tylko kompetencje merytoryczne są ważne. Ważna jest sprawność taka... biurokratyczna, jak to Rafał tutaj wyciągnął ten temat, ale administracyjno-polityczna zwłaszcza, że te ma wciągać w działania różne urzędy, instytucje, które zawsze są powiązane politycznie z tym czy innym, tą czy inną frakcją koalicji. No i to jest trudne dla osoby, która nie ma takiego doświadczenia i takiej umiejętności lawirowania politycznego. Do tego mam najwięcej wątpliwości.
Generalnie wydaje mi się, że te działania związane z marką nie będą jakoś mocno kontrowersyjne.
Tak?
No bo dlaczego?
A nie pamiętasz, jak zawsze się o to instytucje spierały? Kto może puszczać spoty, kto może zamawiać i po co, jaki symbol, czy jabłko, czy hydraulik, czy inne. No mieliśmy
było.
To wszystko.
Wchodziliśmy do Unii.
Nawet nie pamiętam, nie wiem.
To teraz dopiero ja to złapałem, że po to będzie ta strategia właśnie, żeby się nie kłócili o jabłko ani hydraulika.
No może tak.
Różni tacy, w różnych miejscach. Żeby było jednolicie. A tak na serio to wydaje mi się, że jeśli chcemy promować...
Drugi raz mówisz w naszym podcaście tak na serio, ale ja mam wrażenie, że tu naprawdę jest na serio. To tak jakby
no
wcześniej
jest,
nie było na serio.
Bo mówię o tym, że jest, co jest. Prawdę mówimy. Wydaje mi się, że...
Jeszcze dodaj szczerze.
Szczerze, tak mi się wydaje, z głębi serca, że Polska ma bardzo dobrą, nie wiem, czy to po polsku teraz, że ma bardzo dobrą markę na świecie, tak? Że generalnie nasz wizerunek jest dobry na świecie.
Teraz zwłaszcza, jeśli chodzi... To jest dobry moment na to, żeby jakoś to jeszcze spiąć i popchnąć do przodu w jakiś taki mocniejszy, bo rzeczywiście to się wydarzyło. Coś się wydarzyło takiego, że nagle jesteśmy
piękną historią.
Ulubieńcem mediów zachodnich i jeżeli ktoś dopisze do tego właśnie jakieś takie mocniejsze działania, to ma szansę to zaskoczyć na dłużej niż tylko na chwilę.
No i bardzo się cieszę, że... Wyszło, że to ja trochę ponarzekałem, a w niej może to właśnie jest dobry moment jeszcze jakby popromować naszą żywność, która i tak jest popularna, bo ja bardzo lubię, jak się promuje naszą żywność, bo uważam, że jest kapitalna. Przepraszam, to musiałem to dodać. To nie jest ni w 5, ni w 10 tego, o czym mówiliście, jak to się mówi, ale chciałem to po prostu dodać. Słuchajcie, zamykam...
O ziemniakach. Tylko polska żywność.
Ziemniaki to podstawa dla mnie, nie wiem jak u ciebie jest.
Oczywiście, no węglowodany, codziennie to trzeba, tak.
Zamykam ten temat. Myślę, że mamy go też, jest już też trochę podsumowany, ale ja jestem też, przyznaję, bardzo ciekawy pierwszych jakichś takich już merytorycznych wypowiedzi i przede wszystkim działań pani profesor. Zobaczymy.
Jesteś głodny.
Jestem głodny, tak.
Tych wydarzeń.
Króciutko, mam wrażenie, że ten temat pojawia się już w krótkiej historii naszego podcastu za każdym razem, więc rozprawmy się równie szybko jak z marką Polski. Premier zapowiedział możliwą na koniec wakacji regulację cen paliw. Nic z tego nie zrozumiałem, bo nie miałem wątpliwość, dlaczego akurat na koniec wakacji, tak jakby wszyscy wyjechali na początku i na koniec wrócili, to nie są jakby wszyscy mieli szkolne wakacje, wyjechali na początku, wrócili na koniec, a i tak się nie dzieje. I myślę, że o wiele większym problemem jest taka codzienność, gdy ktoś musi podróżować do pracy albo gdzieś tam i widzi, że te paliwa tu i teraz są drogie. No ale jest jakaś zapowiedź. Pierwszy program, przypomnę, skończył się w czerwcu, tuż przed tym, jak ceny wystrzeliły, dlatego że na nowo zaczął się jakiś niepokój. związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
Mi się wydaje, że to, co premier mówił w tym tygodniu, to jest premierowi, tak jak każdemu politykowi, zdarza się czasami powiedzieć coś śmiesznego. Ale
śmiesznego czy zabawnego?
Głupiego.
A, czyli śmiesznego.
Tak. Ale to, co on zrobił w tym tygodniu.
Bo wiesz, Rafał, naprawdę... bo chodzi o to, jest różnica. My jesteśmy, mam nadzieję, zabawni, ale nie śmieszni. Więc pytanie, czy to było śmieszne, czy zabawne? To, co zrobił premier.
Ale teraz nie mówimy o nas, tylko o premierze. No to słuchaj, no to ja ci opowiem, co. Tak. Bo po pierwsze premier powiedział, że wprowadzone zostaną te różne rozwiązania, jeśli ceny paliw znowu zaczną rosnąć. Znowu zaczną. I jakby przegapił to, że od 1 lipca zaczęły. Do teraz diesel no, poszedł
może,
w górę.
Ale może chodzi o to, że one złotego. Mają jeszcze rosnąć, żeby to się...
Czyli to, że urosły do tej pory i że teraz jest po 8 zł olej napędowy, to nie jest powód. Tylko jeśli jeszcze bardziej zaczną rosnąć, to dopiero wtedy będzie.
No to jest jakiś taki rodzaj bocznego korytarzyka, w który można później uciec.
Moim zdaniem to jest co najmniej interesujące. To, że on to tak ujął. Po drugie, ta historia z Polakami wracającymi z wakacji jest absolutnie rozkoszna, moim zdaniem, że wszyscy Polacy wracają pod koniec sierpnia z wakacji, a jak ktoś poszedł w lipcu na wakacje i wrócił 30 lipca
z wakacji...
No to
już nie wraca pod koniec sierpnia, więc
no, ale
w czym
to jakiś
problem?
Strategiczny błąd zrobił w takim razie w swoim życiu przecież, bo musiał, nie wiem, zatankować za 400 zł.
No i właśnie dlatego nie rozumiem logiki.
A po trzecie, niesamowita jest cała ta koncepcja intelektualna, którą premier zaprezentował, że to wszystko jest przez to, że prezydent zawetował, znaczy nie zawetował, ale nie podpisał ustawy o tych podatkach, które miały przynieść 4 miliardy złotych na Orlen nałożonych, prawda?
To w ogóle sprzeczne jest.
To jest bez sensu. I że przez to, że prezydent tego nie podpisał, to Polacy płacą więcej za paliwa na stacjach benzynowych. To jest absolutnie niesamowita konstrukcja intelektualna. Jestem pełen podziwu, naprawdę. Ja bym nie wymyślił czegoś takiego. Tak na serio, oczywiście paliwa...
Znowu to powiedziałeś, paliwa, jakby wcześniej nie było na serio.
Tak, rzeczywiście, kurczę, no mam jakiś problem w takim razie z wysławianiem się, muszę nad tym popracować. Ale to nie teraz, może po programie. W każdym razie też mówię często. Ale ludzie tak mają, nie? Że używają takich zwrotów, które są ich ulubionymi i wyrażają się w ten sposób często i sami tego nie zauważają. Dopóki ktoś w podcaście im tego nie wytknie.
Połączę.
Dziękuję
ja
bardzo.
Już czuję, że po prostu jakieś tu gromy na mnie będą zaraz leciały. Ale zwracaj uwagę na to, co ja mówię, bo na pewno też zaraz się na czymś wyłożę. Ale mi nie chodzi o to, czy jest jakiś problem językowy, czy nie, tylko że tak jakby wcześniej nie było szczerze, a przecież jest szczerze.
Jest szczerze.
Tak. Słuchajcie, ale to jest bardzo...
Ale wracając, bo to chciałem dokończyć tą myśl. Teraz... Paliwa drożeją nie przez prezydenta i nie przez premiera i w ogóle przez nikogo w Polsce nie drożeją. Paliwa drożeją na całym świecie ze względu na wydarzenia, które wpływają na zakłócenie podaży i popytu na rynkach paliwowych na całym świecie i to jest ta przyczyna. I polscy politycy nie mają z tym nic wspólnego, a po jednej stronie barykady i po drugiej stronie barykady, ale rozumiem, że jest taka pilna potrzeba i nie da się przejść obojętnie obok tej potrzeby, żeby w absolutnie każdą historię, nawet taką, która dzieje się prawie w całości poza granicami, czy też ma swoje źródła poza granicami, żeby to jakoś wplatać w tą bieżącą polską historię polityczną. To jest znaczy ta potrzeba, której premier nie może się oprzeć, jest dla mnie absolutnie niesamowita, że on się nie może oprzeć.
No ale właśnie dlatego, bo ludzi to tak pasjonuje, ta polityczna rozgrywka.
A ja właśnie nie wiem, czy to ludzi pasjonuje.
Tak,
naprawdę myślisz,
musi,
że jak ludzie, nie wiem, mają weekend i idą gdzieś na plażę albo nad jezioro, to rozmawiają o polskich rozgrywkach politycznych?
Jakoś ich to kręci, wydaje mi się, i są na to jakieś pośrednie dochody.
Nie ich, tylko nas.
Wszystko. Patrząc na to, ja z jakim wielkim napięciem wszyscy śledzili rozpad PiSu.
No, ale to jest taka historia czysto polityczna, a po drugie też nie wiem, czy ludzie to jakoś specjalnie śledzili, czy to naprawdę aż tak bardzo ludzi obchodzi. Natomiast nawet jeśli tak jest, to jakby nie uzasadnia gadania takich głupot publicznie. Tak. I to się dzieje od wielu, wielu lat i potem naprawdę trudno to odkręcać.
To może tak, spróbujmy to jeszcze jakoś podsumować, trochę uporządkować. Rzeczywiście może brzmieć to bardzo interesująco, że mamy zapowiedź jakiejś interwencji, regulacji cen pod koniec sierpnia, tak jakby wszyscy Polacy, którzy są jedną rodziną, wyjeżdżali na początku wakacji, na wakacje i wracali pod koniec, a nie właśnie nie było tak, jak powiedziałeś, że ktoś wyjechał w lipcu, ktoś jest na przełomie lipca i sierpnia, no w ogóle nie ma o czym dyskutować. Druga rzecz, ta konstrukcja intelektualna, to znaczy prezydent nie podpisał ustawy o podatku od zysków, chociaż to nie zysków, powiedzmy w skrócie, podatku od Orlenu, i w związku z tym to jego winą jest, że paliwa są teraz drogie. Premier douzupełniał to, mówiąc, że no bo gdyby podpisał, to mielibyśmy też przestrzeń na kolejną tę interwencję.
A ponieważ nie podpisał i nie mamy, to zrobimy.
A ponieważ nie podpisał, nie mamy, to i tak zrobimy.
No właśnie.
No jest to jakaś karkołomna historia. No już chyba o tym dyskutowaliśmy, a być może wy, którzy nas teraz słuchacie, trafiliście już na tę dyskusję. No, argument, z którego skorzystał prezydent, by zapytać pana prokuratora Święczkowskiego, czy to jest zgodne z konstytucją, czy nie, jest taki, że prawo zadziała wstecz, bo podatek miałby być zapłacony.
Nie tylko.
Ale przede wszystkim, tak? To już też przyznaję, trochę skracam i upraszczam. Można było się trochę tego spodziewać, choć zwolennicy mówią, no dobra, no ale to tam wtedy te zyski powstały, które chcemy opodatkować, więc może ta konstrukcja ma jakąś logikę. I podejrzewam, że jeśli Trybunał prokuratora Święczkowskiego się wypowie, to raczej nie klepnie tej ustawy.
No nie powinien, bo wiesz, bo to nie jest tylko kwestia tutaj tych ludzi, tylko jeszcze na poziomie, na etapie konsultacji publicznych bardzo wiele zupełnie niezależnych instytucji wskazywało na to, że tutaj jest bardzo duże ryzyko konstytucyjne. I nie chodzi tylko o to, że działa wstecz. Chodzi także o to, że nie powinno się nakładać nowych podatków w trakcie roku podatkowego. Była kiedyś taka zasada. I po drugie, jeśli się wprowadza w parlamencie nowy podatek, to nie można tego robić w trybie pilnym. A ta ustawa przeszła przez parlament w 3 dni. I to są moim zdaniem bardzo konkretne i celne zarzuty.
I zobaczymy.
Niezależnie od tego, kto jest w Trybunale. To rzeczywiście nie powinno się tego tak robić.
Ja się zgadzam. Z drugiej strony to oznacza, że blokujemy sobie to. Używanie narzędzi, które tu właśnie miało być zastosowane, to znaczy, że państwo ma jakąś sprawczość. I ja myślę, i ja się absolutnie podpisuję pod tym, o czym już mówiliście, trochę ironizując i wręcz no, wyśmiewając tę nową propozycję, ale ja rozumiem oceny politycznej, że premierowi tutaj chodziło w jednym i w drugim przypadku pokazanie jakiejś sprawczości. I dlatego ustawa szybko, dlatego jakiś podatek, dlatego znowu jakieś działania na koniec wakacji. Można się z tym zgadzać lub nie. Ja mam z tym po prostu taki najbardziej ogólny i pewno zupełnie was nie zaskoczę problem. To znaczy, jak długo się będziemy, przepraszam za to sformułowanie, w taki sposób bujać, no bo niepewność na rynku pozostaje, tak jak i na przykład pozostaje wiele innych niepewności, do których politycy apelują do nas, byśmy się przyzwyczajali do nich, do stanów takich, które są nowymi czasami, różnego rodzaju zagrożeń wynikających z postępu technologicznego, położenia geograficznego i tak dalej. No i ten nieprzewidywalna polityka Trumpa, to co się jeszcze może wydarzyć, jest jakąś, trzeba to wpisać w jakiś scenariusz. No, chcieliśmy mieć ten rynek i nie jest przyjemne płacić, na tę chwilę, kiedy my nagrywamy ten podcast, to średnia cena diesla jest rzeczywiście powyżej 8 zł, 7,50, chyba w tych okolicach 95, ta najbardziej popularna benzyna. Pewnie inaczej będzie, gdy będziecie w najbliższych dniach słuchać tego podcastu. I teraz,
albo wracać z wakacji.
Albo wracać z wakacji, czego oczywiście wam życzymy, żebyście już mogli na nie pojechać szczęśliwie i wrócić z nich różnymi środkami transportu, komunikacji czy czego tam. No i po prostu sami sobie to robimy, to znaczy, że mówimy, że można wyjść i coś zrobić i tak za chwilę będzie z cenami innych być może produktów i to do niczego dobrego nie prowadzi.
Ale to, że wychodzimy i mówimy i potem się nic nie dzieje, tak?
Tym bardziej, że się nic nie dzieje.
No może się wydarzy. Znaczy mi generalnie nie chodziło o to, że to będzie zły pomysł, jeśli znowu się wprowadzi w jakiś tam sposób.
A mnie trochę o to.
A mi się wydaje, że to całkiem jest nietrafiony pomysł.
Żeby obniżać ceny paliw?
Na koniec wakacji. Tak. Żeby wyregulować te ceny.
Że to jest droga donikąd, w tym sensie, że...
Albo ile razy można.
No tak, tak, nie oczywiście, że cel jest polityczny i chodzi o to, żeby nie zmniejszać sobie szans politycznych w wyborach. Oczywiście, że tak.
No, ale wyborów ale jest to jeszcze rok, będziemy przez rok regulować ceny teraz paliw, a no, potem inne rzeczy,
które
będą
drożeć.
No ale
jak się patrzy na te kwoty wolne i progi w picie i tak dalej, no to widać wyraźnie, że już się ta kampania jednak wchodzi w nową fazę i że kwestie związane z gospodarką jednak pewnie będą zajmować tym razem dużo miejsca.
No wydaje Polacy się... głosują portfelem bardzo często.
Mamy do tego prawo. Być może takie założenie w głowie premiera, że ponieważ do końca wakacji został jeszcze miesiąc, że przez ten miesiąc wydarzy się coś takiego, co sprawi, że ten pakiet nie będzie potrzebny. I po prostu nie będzie tego kosztu, który... A jakieś wrażenie tej sprawczości, o której powiedziałeś, może pozostanie.
No tak, tak, to Maciek mówił o sprawczości. Ale ja się zgadzam też.
Maciek mówił o sprawczości.
To ja mówiłem o sprawczości.
Ale tak, to prawda, że jak się patrzy na to, jaka jest sytuacja fiskalna w Polsce, no to rzeczywiście to jest ostatnia rzecz, której potrzebujemy. A z drugiej strony, jeśli byśmy...
Brzmijmy teraz jak Jacek Rostowski. Kasy nie ma i nie będzie.
Ktoś pamięta jeszcze, kim
był Jacek Rostowski w ogóle?
Był ministrem
finansów. A co robi Jacek Rostowski dzisiaj? W OECD pracuje, tak? Dlaczego to jest śmieszne, Rafał? Dlaczego się ze mnie śmiejesz?
Podoba mi się scenariusz tego programu. Że jest taki, wiesz, pam, i Jacek Rostowski. Ale to, tak jak powiedziałem, podoba mi się.
Znaczy ja pozdrawiam Jacka Rostowskiego, bo może słucha naszego podcastu.
To dam ci proste. Byli minister finansów. Co robi Mateusz Morawiecki?
A, piękne. Nie dam się wciągnąć. Już była dzisiaj próba dyskusji o podziale PiSu. To jest w ogóle nie mój temat. Nic z tego nie rozumiem.
Ale mogę jedną rzecz...
O PiSie czy o Morawieckim?
Uwaga, zupełnie serio powiedzieć, tak? No. O Mateuszu Morawieckim, bo mam wrażenie, że to jakby...
Dobra, to ja też później jedną
umknęło w mediach. No, no. Bo to teoretycznie, ja nie mówię, że tak będzie, ale teoretycznie to może mieć jakiś wpływ w przyszłości, w kolejnych miesiącach na gospodarkę. Chodzi mi o to, że w tym momencie...
Teoretycznie jest fantastyczne.
Chodzi mi o to, że w tym momencie PiS... nie ma już w parlamencie głosów, żeby blokować odrzucanie wet prezydenckich. I oczywiście ja tutaj nie zakładam, że to ugrupowanie Morawieckiego będzie głosować razem z rządem, ale teoretycznie to jest możliwe i tutaj może być jakiś handel polityczny w przyszłości, tak? Że tutaj taki temat, wiesz, wcześniej po prostu PiS miał tyle głosów, że ta partia wystarczyła do tego, żeby Sejm nie miał żadnej możliwości odrzucenia weta prezydenckiego. I w tej chwili...
Nie czuję, że taki scenariusz może się zrealizować.
Ja też nie czuję, że to jest jakiś scenariusz bazowy, ale teoretycznie to zaczyna być możliwe. A w polityce, jak coś zaczyna być możliwe, to potem różni politycy... Wiesz, wystarczy, że oni nie przyjdą na jakieś... Ja nie mówię, że mają głosować za, wystarczy, że nie przyjdą. I ten próg 3/5 już jest od razu zdecydowanie niżej i w tym momencie tam brakuje, nie wiem, 2-3 głosów. To już zaczyna być... Moim zdaniem prezydent od teraz będzie znacznie częściej kierował ustawy do Trybunału, zamiast je wetować. Nie zdziwię się w ogóle, jak tak się skończy. Ale dobrze. To tak na marginesie. Nie upieram się, że to jest coś istotnego. Chciałbym tylko zauważyć, że tutaj się pewne drzwi leciutko uchyliły.
Nie daje się wciągnąć w dyskusję o PiSie Morawieckim. Mogę wziąć wyłącznie udział, jak będzie nadchodził czas wyboru nazwy. Chętnie, bo ja mam swoje typy, jak się powinna nazywać partia.
Marki.
Partia Mateusza Morawieckiego. Ja
bym, Marka Mateusza Morawieckiego.
Ja bym nazwał Izera, Milion Samochodów. Ja bym gdzieś
M&M.
Ja bym takich scenariuszy szukał, takich prostych, które by przypominały, kim jest ten człowiek.
Nie powinniśmy się tu publicznie zakładać, ale ja byłbym gotów się założyć, że w tej nazwie będzie wyraz plus.
Ja bym chciał, żeby się nazywała na przykład RARS albo Polski Ład Podatkowy. Albo...
RARS? A, RARS. RARS. Tak. Okej, już wiem. Tak.
Kończymy?
Tak.
Ten wątek. I podwątek związany z PiS-em i Mateuszem Morawieckim.
Podwątek.
Zobaczcie, gdzie nas zaprowadziła rozmowa o CPN-ie Donalda Tuska.
Ale chciałeś coś powiedzieć.
Do Mateusza Morawieckiego?
No.
Nie. Wycofuję się z tego. Oczywiście, że nie pamiętam, ale wycofuję. No, oficjalnie się wycofałem z tego tematu. Żyjemy coraz dłużej, a mamy niższy wiek emerytalny kobiet w Europie. Średnia długość życia mężczyźni 80 w okolicach, kobiety 85. Co z tego wynika? Dzisiaj sporo rozmawiałeś o tym w tym tygodniu w EKG.
Ale z czego?
No właśnie
konkretnie?
Z tego. No z tego, że żyjemy coraz dłużej, a mamy niski wiek emerytalny.
I tam to taka zagadka, Rafał, no.
Ojej,
no.
Ojej.
Łącz kropki.
Pyk, 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 pyk.
Ale tak. Słyszycie mówiąc to? Zupełnie serio.
Tak, teraz zupełnie serio i szczerze.
to no, z tego wynika, że coraz większą część naszego życia będziemy spędzać na emeryturze, nie mając wcale więcej pieniędzy na tą emeryturę, więc...
Ja podobno chciałem być na emeryturze już w wieku 6 lat. Przypomniano mi tę historię ostatnio, kombatancką.
Maciusiu, kim chcesz zostać? Emerytem!
No prawie podobno tak ten dialog wyglądał, ale jeszcze mogę to zweryfikować do następnego odcinka. Mama pewnie pamięta.
Tak, liczymy na ciąg dalszy. Nie, no chodzi o to, że jak się dłużej przebywa na emeryturze, a zasób zgromadzonego kapitału się nie zmienia, no to wtedy wychodzi z tego niższa emerytura. Znaczy to świadczenie miesięczne jest wyższe, bo trzeba je podzielić na większą liczbę wypłat miesięcznych. I żeby tego uniknąć, no to jeśli chodzi o długość życia, to nic z tym nie zrobimy, bo nie wiemy, nikt nie wie, jak długo będzie żył, więc tutaj nie, trzeba przyjmować
mało tego, nawet gdyby miał na to wpływ, to nie ma wpływu na to, ile dostanie tej emerytury, bo ta jego długość życia jest i tak taka ustawowo, czy też urzędowo no właśnie, założona.
Tak, bo to i tak jest, posługujemy się tutaj jakimiś średnimi, więc jedyna możliwość, żeby coś tutaj zrobić, to zmienić ten kapitał, który jest do podziału, a ten kapitał można zmienić pracując dłużej po prostu, czyli dłużej płacąc składki i licząc na to, że na przykład w kolejnym roku dojdzie nam jeszcze jedna waloryzacja, bo waloryzacje są bardzo fajne w tym systemie, zwłaszcza tuż przed emeryturą, wtedy, kiedy ten zgromadzony kapitał jest już duży, i wynosi na przykład nie, 1 000 000 złotych i wtedy wchodzi
10%
waloryzacja 10% i z tego tytułu państwo nam dopisuje na tym rachunku 100 tysięcy złotych. Jak ktoś ma 28 lat i dopiero zaczął pracę i płacić składki, no to tam niewiele jest, więc to 10% w skali roku niewiele mu dołoży. Natomiast ci tuż przed emeryturą, to dla nich te waloryzacje są znacznie ważniejsze niż to, ile oni płacą tych składek bieżących tak naprawdę. Więc z tego wniosek jest taki, że, no, że to jest jakaś taka naturalna zachęta do tego, żeby wydłużać swoje życie zawodowe, chociaż...
Ale nie instytucjonalnie, bez podnoszenia wieku emerytalnego, tak?
Bo no właśnie, właśnie to są dwa warianty.
U Patrycji w EKG nowy prezes ZUS-u chyba powiedział, że nie ma przestrzeni do tej dyskusji. Właściwie potwierdził
nie
to,
nie
co
ma.
Wszyscy wiedzą. No,
politycznej nie ma, tak. Oczywiście żaden polityk za tym nie zagłosuje, natomiast zupełnie teoretycznie...
Zrobi wszystko, żeby... Znaczy może nie zrobi wszystko, ale jest taki konsensus ponad podziałami, można powiedzieć, że politycy nie będą przeszkadzać Polakom pracować dłużej i będą wprowadzać takie zachęty, które będą mogły stymulować te przedłużanie kariery zawodowej.
Nie, właśnie, tylko się zastanawiam, jakie to zachęty mogą być i mam nadzieję, że one nie będą zbyt kosztowne. Znów wracamy do naszej dziury budżetowej i sytuacji fiskalnej. Bo wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, żeby jakoś dodatkowo super mocno zachęcać. Bo jak się patrzy na dane z badań aktywności ekonomicznej ludności, to widać, że aktywność zawodowa ludzi tuż przed emeryturą bardzo szybko rośnie w ostatnich latach. I rośnie też dość wyraźnie liczba osób, które już są w wieku emerytalnym, które nadal pracują. Widać, że to jest to miejsce polskiego rynku pracy, gdzie ta aktywność rośnie najszybciej, więc to się już dzieje w tej chwili, bez żadnych dodatkowych zachęt. Znaczy wystarczy tego nie psuć, tak naprawdę, tak mi się wydaje.
Tak, poza tym
i to się samo do pewnego stopnia zrobi.
To może zabrzmi aż nad wyraz optymistycznie, ale mamy jakiś taki parę lat przedział, żeby zmienić to nas. Znaczy, bo umówmy się, jednak jest tak, że kulturowo mamy zapisane, że my byśmy chcieli w końcu pójść na emeryturę i odpocząć. Tak się nawet mówi w przestrzeni takiej, nawet na, nie wiem, obiadach rodzinnych, to wiele osób przyznaje, że najchętniej to by już był emerytem i sobie spokojnie żył i tak dalej. I więc musi upłynąć trochę czasu, żeby to myślenie troszeczkę przeewaluowało. A z drugiej strony dopiero zaczynają przechodzić na emeryturę te roczniki, w których ta stopa zastąpienia jest taka niewielka, więc to jest ten moment, kiedy się możemy szybko nauczyć, że na emeryturze tego spokojnego życia tak nie będzie, jeżeli przejdziemy bardzo szybko. I nie warto może kończyć tego takiego aktywnego okresu swojego życia, spełniać się zawodowo i jednocześnie odkładać pieniądze i liczyć na tę waloryzację. Ale jednocześnie też chcę powiedzieć, że to jest piękna opowieść o tym, że każdy rok jakoś bardzo mocno wydłuży nam,
podniesie świadczenia.
Nie do końca to jest prawdą w przypadku kobiet. W sensie bardzo dużo kobiet, obecnie 40 plus, jak już mówiliśmy o tych plusach, będzie narażonych na to, że będą miały emeryturę minimalną i nawet jeśli popracują jeszcze rok, to też nie zgromadzą tyle kapitału, żeby ten próg przeskoczyć i mieć te wyższe świadczenie, więc czekają nas trudne czasy.
No w ich przypadku to nie powinien być rok, tylko nie wiem, 5 lat, tak? Czyli zrównanie wieku emerytalnego, no. Tak? I wtedy rzeczywiście to może miałoby jakiś sens, tak?
Tak, więc to...
Więc tutaj nie chodzi o to, że w przypadku kobiet w ogóle ten ruch nie ma sensu, tylko ten ruch wysiłek nie ma sensu, bo jest za mały.
Tak, wysiłek po prostu jest potrzebny znacznie większy. No. No a niestety, jak już mówimy o tych narracjach i tych kulturowych nastawieniach, no to niestety też ta polityczna narracja wokół tego jest taka, która nie służy. To znaczy, jak słyszymy o zrównywaniu wieku emerytalnego w dół, no to raczej tworzymy taki klimat wokół tego, żeby wcześniej nie pracować, niż żeby pracować, tak? Więc to jednak mimo wszystko jestem sceptyczna.
Ale fakt, że to od strony polityków sam wiek emerytalny wydawało mi się, że jest takim tematem tabu. My chyba o tym mówiliśmy. Pani Pełczyńska-Nałęcz taką deklarację, czy jakiś taki pomysł wrzuciła, że może by kobiety, które nie mają dzieci, miały wyższy wiek emerytalny, ale to wydaje mi się nie jest godne, żeby o tym dyskutować. Tak bym zaryzykował takie twierdzenie. To właściwie, co wynika z tej naszej dyskusji o wieku emerytalnym, tak gdybyśmy mieli jakąś puentę zrobić.
No, ja mogę wam powiedzieć,
po co to było?
Po co? Po to, żebyśmy się zainteresowali dodatkowymi sposobami oszczędzania na emeryturę.
Choć żadnego rozwiązania my tutaj nie sprzedajemy.
Nie sprzedajemy, ale jest już kilka tych programów, w których Polacy uczestniczą i to nie są małe partycypacje. W PPK mamy prawie 5 milionów rachunków.
Tylko to chyba nie jest taki typowy program emerytalny, tylko taki oszczędzający, zwłaszcza, że można z niego szybciej, wcześniej wypłacić.
Ale nie mów tego właśnie. O to chodzi, że tak cały czas o tym mówimy, że można wypłacić. Ludzie myślą, dobra, można wypłacić. Ale właśnie traktujmy to jako oszczędzanie na te pierwsze 10 lat emerytury. Dlaczego mamy tego nie promować? Promujmy, żeby te pieniądze tam się gromadziły i procent składany działał i żeby kapitał rósł, bo to będzie przyjemniejsza niespodzianka niż kilkaset złotych wypłacone
Tak się słyszy ostatnio, że ludzie z tego wypłacają.
Albo dużo ludzi wypłaciło.
Ale tam i tak jest zdecydowanie więcej pieniędzy w tym programie niż
miliardów.
W IKE czy w IGZE na przykład.
Mogę ci powiedzieć, mam wszystkie liczby przy sobie.
Bo w tym tygodniu były dane, nie?
No to jakiś czas temu KNF opublikował taki raport. Na koniec zeszłego roku mamy 45 miliardów PPK, 18 miliardów IKE i 31 miliardów IKE.
I teraz zobaczcie, jak długo
czyli
było
PPK
IKE i IKE już na rynku, a jak przy nich krótko jest PPK i ma wiele więcej pieniędzy.
Ale 5 milionów osób jest w PPK, a tam jest łącznie, czyli niektórzy mają oba rachunki, IKE i IKE, niecałe 2 miliony.
No, ale to dalej powtarzam, że tam te oba instrumenty, IKE to w ogóle jeszcze dłużej, a IKE dużo dłużej niż PPK, a i tak PPK cieszy się większym zainteresowaniem przez swoją konstrukcję. Myślę, że
dopłat.
Możesz nawoływać, żebym ja nie przypominał, że można wypłacić, ale uważam, że jest to też jeden z elementów, który może kusić do tego, by korzystać z tego rozwiązania. Jest płacę ja, płaci mój pracodawca, jest dopłata i jest ta możliwość w razie czego.
Ale tym bardziej nie należy tego promować, w tym sensie, że skoro i tak ponosimy jakiś wspólny koszt tego, tak? Jeżeli państwo dopłaca i te pieniądze nie idą znikąd, tylko z budżetu, czyli z naszych podatków, to traktowanie tego jako takiej mikropodwyżki, to moim zdaniem jest marnowanie pieniędzy. Więc umówmy się, że robimy te wspólne poświęcenie i wydajemy pieniądze na dopłatę po to, żeby w przyszłości budżet miał może trochę mniejsze problemy.
No tak, ale przy wypłacie dopłata chyba przypada.
Tam są jakieś terminy.
Tak, więc to też... No ale jeśli mamy długoterminowo oszczędzać, to pewnie nie po to, żeby szybko wypłacać. Ale były jakieś pule wypłat, bo takie dane również publikowano na początku roku, wtedy, kiedy dowiadywaliśmy się o tym, ile tych pieniędzy tam jest i że rzeczywiście jakieś wypłaty były. To nie chodzi o to, czy ja to promuję, czy nie. No ale i tak myślę, że ci, którzy wpłacają, to wiedzą, że jest takie prawo, mimo że tutaj...
Chodzi mi o to, żeby mówić o tym, że ta...
Że oszczędzanie ma sens.
Oszczędzanie długoterminowe ma sens i
powinniśmy
to robić. W różnych formach
i różnych instrumentach.
Powinniśmy to robić i to nie jest mądre zachowanie wypłacanie kilkuset złotych teraz.
Ale być może dla niektórych łatwo powiedzieć jest, że trzeba oszczędzać, jak ktoś uznaje, że jest to dla niego bardzo trudne.
Tak, ale oczywiście. To wtedy może się w ogóle nie zapisywać do tego programu, tak, i oczywiście. Dostawać co miesiąc więcej na rękę, tak? Bo mu nie będzie odliczana ta 2%, tak, tej składki, jeśli on czuje, że potrzebuje tych pieniędzy natychmiast.
Zresztą... Ja też mogę się przyznać, nie byłem wielkim entuzjastą PPK, i nie spodziewałem się, że będzie to taki sukces, tym bardziej to ciekawe dane.
Nikt chyba nie był. Natomiast w kontekście emerytur, jeśli możemy...
Puenta numer dwa?
Pociągnąć. Może nawet nie puenta, ale taki osobny temat, który dotyka tych emerytur, a który wydaje mi się, że jest troszeczkę na czasie, to chciałem powiedzieć o tym, że nam imigranci podnoszą emerytury i też warto o tym pamiętać, bo ostatnio jest więcej ataków, tak, na Ukraińców i tak dalej, więc chciałem powiedzieć, że oni nam podnoszą przyszłe emerytury, ponieważ waloryzacje składek w ZUS-ie są według wskaźnika, który bierze pod uwagę to, jak szybko narasta przypis składek w ZUS-ie, a to, jak szybko rosną składki płacone do ZUS-u, zależy od tego, co się dzieje z wynagrodzeniami w Polsce, bo to jest procent od wynagrodzeń, ale także od tego, ile ludzi płaci te składki. I w tej chwili do ZUS-u płaci składki 1 300 000 obcokrajowców.
Z czego największą grupą?
Z czego Ukraińcy to prawie 900 tysięcy, tak. Więc de facto oni, pracując legalnie w Polsce i płacąc składki, wpływają na to, że waloryzacje co roku mogą być trochę większe, co w przyszłości odłoży się w postaci wyższych emerytur nas wszystkich. Więc to jest obiektywnie działający pozytywny czynnik dla naszych przyszłych emerytur. Warto o tym pamiętać, bo wydaje mi się, że ludzie o tym chyba nie wiedzą po prostu, że to tak działa.
Ale może to jest dobry moment i tutaj możemy chwilę jeszcze na to poświęcić, bo te dane publikowane co miesiąc, ja z nich korzystam, bo wydaje mi się, że warte są promowania właśnie o liczbie osób składkujących, liczbie osób obcokrajowców.
Tak, to już jest chyba 7% całości. Więc i gdyby nie oni, to ta liczba już by spadała od paru lat, gdybyśmy uznawali tylko Polaków.
I to są bardzo z dwóch powodów, takie mam nadzieję działające na wyobraźnię, bo w żaden sposób nie odkrywcze informacje. Te, o których mówił Rafał, czyli składki. A druga rzecz, że za każdym razem, kiedy słychać te, kiedy możemy zobaczyć, a pewnie jest jeszcze liczba takich zdarzeń, których my nie widzimy publicznie, tych karygodnych zdarzeń przeciwko osobom spoza Polski. To ja się tak zastanawiam, a emerytury to jedno, a drugie, a czy ci ludzie, którzy zaczepiają na przykład sprzedawczynie, czy sprzedawców, czy inne osoby wykonujące, czy wzięliby tę pracę? I kto miałby ją wykonywać, gdyby osób spoza Polski nie było? To miałby tę pracę wykonać. I mam wrażenie, że to jest i tak nie działa na wyobraźnię, więc może chociaż te dane o emeryturach podziałają. Chociaż też nie wiem, czy podziałają, że ma to wpływ na przykład na świadczenia nie tylko moje przyszłe, ale także na przykład tych, którzy dzisiaj je pobierają, a być może ci, którzy atakują, mają na emeryturze rodziców lub dziadków. Nie wiem, jak to inaczej zrobić, więc wokół tego też powinna być chyba jakaś kampania Marki Polska.
Tak.
Tak. Koniec. To było podsumowanie. Patrzę sobie, ja bym jeszcze chętnie poruszył jeden temat. Nie wiem, czy zwróciliście już uwagę. Pojawiło się w wykazie prac legislacyjnych rządu zapowiedź zmian w ładzie korporacyjnym. Taki ładzie korporacyjnym to też w sumie nie znoszę tego sformułowania.
Trudne wyrazy.
Bo ono nic nie mówi.
Prostym językiem.
Zarządzaniu z mieniem z państwa albo spółkami Skarbu Państwa, albo może jeszcze prościej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, czyli Ministerstwo Skarbu Państwa, chce nieco podkręcić warunki dla osób, które mają być w radach nadzorczych spółek, które państwo kontroluje.
Czyli żeby tam trudniej było wejść, tak?
No tak rozumiem. Nie wziąłem ze sobą, przyznaję, oryginalnego wpisu do wykazu prac legislacyjnych rządu, więc posłużę się depeszą, która jest na ten temat. Publikacja była w tym tygodniu. Wśród głównych rozwiązań ustawy, to jest depesza papowska, więc za źródłem pap cytuję, wskazanym jako jeden z priorytetów ministra jest standaryzacja ładu korporacyjnego, który ma istotne znaczenie w kontekście budowania wartości spółek Skarbu Państwa. No mało kontrowersyjne, ale to jest za depeszą, a nie język rządowy, rozumiem. W noweli proponuje się wprowadzenie nowego wymogu polegającego na pozyskiwaniu przez podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących organy administracji, administracji rządowej lub państwowej osoby prawne przy wskazaniu kandydata na członka organu lub pełnomocnika oświadczenia o samoocenie.
Oświadczenia o samoocenie.
Chyba że coś źle przeczytałem. Czekaj, ja zmienię jednak te okulary, bo rzeczywiście mi się trochę rozlewa. Nie, no oświadczenia o samoocenie. Obejmującego informację o jego wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu. I teraz, tu jest, to już się kończy autorstwo PAP-u i teraz jest cytat z tego dokumentu, którego nie mogłem wziąć, przyznaję, nie mogłem jakoś pobrać przed podcastem dzisiaj tego dokumentu. Nie wiem, co tam się stało. Oświadczenie o samoocenie będzie zawierało informacje na temat kompetencji istotnych w kontekście zapewnienia merytorycznego nadzoru nad spółką Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Jest to narzędzie ułatwiające ocenę kandydatów na członka organu nadzorczego lub pełnomocnika wspólnika, które zwiększy profesjonalizację rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. I nowelizacja przewiduje również modyfikację wymagań wobec kandydatów na członków organów nadzorczych, wydłużenie okresu niezbędnego doświadczenia zawodowego z 5 do 7 lat, dostosowanie określenia wymaganego stopnia naukowego doktora do aktualnie obowiązujących przepisów. Tu jest jeszcze o tym, z jakiej uczelni trzeba mieć MBA, już nie będę cytował, ale...
No to chyba najbardziej interesujące jest.
Dobra, to zacytuję.
Może nie cytuj, tylko omów, bo to może
chodzi o to, że muszą być jednak te takie legitne uczelnie, a nie wszystkie uczelnie. Wprowadzenie kolejnego kryterium uprawniającego do zostania kandydatem na członka poprzez bycie członkiem zarządu dużego przedsiębiorcy przez okres co najmniej 5 lat.
Że to jest warunek?
To jest kolejny z tych punktów, który ma być dołożony.
Ale czy to jest albo, czy to, no nie jest, że to jest łącznie?
Nie wiem, bo to nie, jest no dopiero bo, no w wykazie to, prac, nie ma jeszcze gotowego projektu.
Bo to chyba nie chodzi o to, że członkami rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa będą mogli być tylko ludzie, którzy byli w zarządach spółek. Bo to będzie dość duże ograniczeń.
Modyfikacje wymagań wobec kandydatów na członków i projektowane zmiany polegają na wydłużeniu, dostosowaniu ten MBA, wprowadzeniu kolejnego kryterium uprawniającego do zostania kandydatem na członka organu nadzorczego poprzez bycie członkiem zarządu dużego przedsiębiorcy przez okres co najmniej 5 lat.
No tak, tak, tylko właśnie się zastanawiam, czy to jest... Bo będzie pula ludzi, którzy będą mogli wejść do rad nadzorczych, tak?
I może chodzi o to,
jak
nie
dostać się
mieć...
do tej puli, że wystarczy być członkiem zarządu i wtedy już reszty wymagań nie musisz spełniać. Już nie musisz mieć tego MBA wtedy,
chodzi
tak?
o to, że możesz mieć MBA albo być doświadczonym. Tak bym rozumiała.
Bo jeśli łącznie, to będzie drastyczne zaproszenie.
Projektu jeszcze nie ma, bo to jest
ale to na pewno jest albo. To nie chce mi się wierzyć, żeby to było tak,
ale jak wam się podoba w ogóle hasło o oświadczeniu o samoocenie?
Wspaniałe.
Bardzo ładnie brzmi, ale to chyba chodzi o taki list nie intencyjny, tylko jak się podanie o pracę pisze, to się kiedyś nazywało...
Motywacyjny.
List motywacyjny. To takie,
może tak być,
w takim liście się pisze takie rzeczy.
Posłuchajcie, tak naprawdę, zobaczcie, tyle jest regulacji takiego procesu powoływania do zarządów. Takiej procedury, takiego sformalizowania w sektorze prywatnym nie ma. Znaczy właściciel z firmy może powołać do zarządu, kogo sobie tylko chce.
No bo tutaj jest ryzyko polityczne, że wpuścisz do spółki.
Otóż to, że są to miejsca, w których po pierwsze są bardzo dobre zarobki, po drugie odpowiedzialność się potem jakoś rozprasza. I jest wielka pokusa, żeby tam wchodzili ludzie, którzy nie mają odpowiednich kwalifikacji.
Ale mają za to?
Ale mają inne kwalifikacje.
Mi się wydaje, że ci wszyscy politycy, którzy są w rządzie, mają już tak dość tych ciągłych SMS-ów i telefonów od swoich starych znajomych na zasadzie, stary, weź tam jakąś spółkę, że oni już mają tak dość, że po prostu zrobią ustawę po to, żeby ci wszyscy ich krewni i znajomi królika się od nich odczepili w końcu.
Będzie można zapytać, a masz 5 lat w zarządzie?
No właśnie. No to i stary, no ja bym chciał, no ale co ja mogę? No tu jest ustawa, nie? I z głowy. Tam wujek na weselu jakiś albo coś.
Żeby to był wujek na weselu.
No między innymi.
A ja myślę, że to dzwoni centrala partii, składząc jej w skład zaplecza
centrala
politycznego.
Też, ależ panie prezesie, no my tu jak... Ale...
Panie ministrze, jest człowiek. To jest dobry chłopak.
No ale panie prezesie, my tu mamy ustawę, czy to mamy, jak to teraz zrobić?
Ład korporacyjny.
Ja sam nie wiem. Co tu robić?
Jakoś sobie poradzicie, zadzwonię w przyszłym tygodniu. Wpadnie do was. Tam w poniedziałek będzie.
Panie prezesie, ja w takich warunkach nie jestem w stanie pełnić swojej służby dla obywateli.
Wiecie, ile mamy chętnych na wasze miejsce?
Składam dymisję.
Dobre, świetna puenta. Co was dziwi, Patrycja?
Ja mam nawet takie dwa zdziwienia.
To dobrze, bo ja znowu nie mam.
To na początek takie bardzo serio.
Szczerze?
Szczerze to powiem wam, że nie mogę odcinka bez lekarzy. Więc dziwię się, że, bo jak były całe te oburze o to, że ktoś zarabia 1 milion, 2 miliony i tak dalej, no ale to w sumie było zgodne z prawem, w sensie zarabiał tyle, ile miał napisane na kontrakcie. Ale dziwię się, że przypadki, w których jest łamane prawo, nie są rozrabiane na czynniki pierwsze i kontynuowane dochodzenie, jak to było możliwe. A konkretnie chodzi mi o sytuacje, w których jednostki ochrony zdrowia, szpitale, przychodnie, zakładam, że w większości to są publiczne, finansowane ze środków publicznych, wpisują na obsadę swoich oddziałów na przykład osoby, które tam nie pracują, bez ich wiedzy. Po to, żeby formalnie spełnić wymóg prawny, żeby ten oddział mógł funkcjonować. I to zostało ujawnione i właściwie spłynęło bardzo szybko. NFZ tego nie kontroluje, lekarze zdają sobie sprawę, że tak jest, to znaczy, że są te takie martwe dusze, nawet dosłownie martwe wpisywane, to znaczy lekarze, którzy zmarli, dalej są formalnie pełniący funkcję...
No ale to gdyby tego nie robić, to by trzeba było zamknąć cały oddział.
Tak, no ale to jest łamanie prawa. Znaczy na wielu płaszczyznach łamanie prawa i to mnie, straszliwie mnie to dziwi. Bardziej mnie to dziwi niż dociekanie, dlaczego ten czy inny lekarz zarobił 1 300 000.
Może wiesz, może można sobie wyobrazić taką sytuację, że prokuratura się za to bierze, sprawa idzie do sądu i sąd na końcu orzeka o znikomej szkodliwości czynu. Bo tak właściwie zrobiono.
Róbmy
to
tak
po,
dalej
po to,
w takim razie. Róbmy
dalej
tak
istniał.
Dalej, po prostu róbmy wszystko wbrew prawu.
Róbmy swoje, jak tak. To było w tej
piosence. Nie, no serio, to mnie strasznie szokuje i...
Ale rozumiem, że chodzi ci bardziej o to, że to prawo jest nie za bardzo.
No
tak?
I konsekwencje.
I nic się z tym dalej nie dzieje. To znaczy rozumiem, że przez jakiś czas żyliśmy w takim świecie, że też nikt o tych zarobkach nie wiedział, o wszystkich nieprawidłowościach, ale teraz już wiemy i coś się dzieje.
No tak, no tak.
Jak... O tym to tak z tego mema. A jak ktoś się dowie, no właśnie się pan dowiedział i co?
Tak jak chyba już ostatnio mówiliśmy, generalnie problem ochrony zdrowia w Polsce polega nie tylko na tym, że ona źle działa, ale że żeby tak działać jak w tej chwili, to i tak musi się opierać na całym szeregu różnych patologii, bo bez nich jeszcze gorzej by działała. Tak. Tak? Więc to jest podwójnie fatalne. Tak?
Nic dodać. Zdziwienie Rafała.
To mnie też tak swoją drogą, tak, to, że to jest tak fatalnie zbudowany system w tym momencie, to niewątpliwie mnie...
A masz jeszcze jakieś zdziwienie?
Mnie dziwi. Co mnie dziwi, wiesz co, no w tym tygodniu tak przemknęła taka informacja o tym, że Ministerstwo Finansów się wycofuje z... Tylko ja właśnie nie wiem, czy to było w tym tygodniu, czy to już było 2 tygodnie
no,
temu,
możesz się zdziwić
że
teraz.
Wycofali się z tych projektowanych zmian w CIT-ie i w PIT-ie, które miały być jakimś takim uszczelnieniem systemu i że tam chodziło na przykład o zasady ulg podatkowych, jak się samochód służbowy wykupuje tam z leasingu, przekazuje rodzinie, że teraz jak to przekażesz żonie, to nie musisz, albo mężowi, to nie musisz płacić podatku. Generalnie tam, już nie będę wchodził w szczegóły, tak? Ale generalnie chodziło o to, że był cały szereg zmian, które miały uszczelnić system i które nie były jakoś specjalnie przełomowe, bo chyba łącznie z tego miało być jakieś tam 700 milionów złotych rocznie, więc to nie są pieniądze, które ratują budżet, ale zrezygnowano z tych zmian. I na poziomie takim czysto symbolicznym to jest trudne do zrozumienia, tak właściwie dlaczego, bo chyba nikt nie wytłumaczył dlaczego. Rząd nagle zrezygnował z tego, żeby tam inaczej regulować opodatkowanie ryczałtowe na przykład niektórych osób. I było, nie ma, jest 7% PKB dziury w finansach publicznych. Są bardzo poważne oczekiwania polityczne, że będziemy dokładać do tej dziury za pomocą zmian w PIT-ie albo przez podnoszenie progu, albo przez zwiększanie kwoty wolnej. I tutaj jest jakiś taki drobny, ale idący w drugą stronę projekt, żeby trochę uszczelnić ten system i nagle z dnia na dzień się z niego rezygnuje i to mnie zdziwiło.
To trochę tak, jakby sytuacja na sprawdzianie, ktoś patrzy, takie zadanie, a jednak nie robię tego zadania.
No tak, bo to nawet jakieś, nikt się o to nie kłócił w przestrzeni publicznej.
Ale to
nie,
skąd wiesz, że zrezygnowano?
No bo ministerstwo poinformowało, że zrezygnowano z pracy.
Znaczy, może efekt byłby minimalny, a na robocie
roboty dużo, a tak. Roboty dużo, dużo dłubania.
Siedzi minister Neneman tam w jedną, w drugą stronę ten minister od podatków i tam, wiesz, mówi, no, nie, no,
mi się właśnie
spokój.
Zawsze wydawało, że on jest pasjonatem podatkowym, że on lubi w nich dłubać.
Mnie się wydaje, że jest.
Ale teraz ja myślę, że taka, ktoś taka się dłubanina szykuje, że po prostu nie ma
a może, rąk do pracy. Od razu. A może jest tak, że minister zrezygnował z tego, bo słuchał konferencji premiera i usłyszał, że na ostatnie 2 tygodnie ma być, w wakacje ma być regulacja cen paliw. Jakaś podatkowa. Rzucam tę robotę.
Wyjeżdżam, żeby wrócić pod koniec sierpnia.
Jak już będzie, wiesz. I po prostu nie ma czasu.
Tak mi się wydaje. Tak. Jest jeszcze jedna taka sprawa, znaczy to nie jest zdziwienie, bo to może nie dziwi, ale uważam, że to jest bardzo ciekawe.
Mianowicie?
Czytałem informację o tym, że w Rosji przez to, że Ukraińcy zaczęli bombardować te hurtownie, tej
magazyny.
Magazyny, to się nazywa
Wildberries
właśnie. I powiem szczerze, że zastanawiałem się przez pewien czas, pewnie dużo ludzi, którzy o tym słyszało, się zastanawiało, dlaczego oni te hurtownie, dlaczego akurat to, nie? Bo wcześniej jak walili w te rafinerie, to łatwo było zrozumieć, albo w porty, a tutaj hurtownie. I w tym tygodniu pojawiła się informacja, ponieważ Sberbank, największy rosyjski bank, publikował wyniki finansowe i prezes tego banku na swojej konferencji prasowej powiedział, że oni będą zwiększać rezerwy w związku z tym, że rośnie im, albo oni widzą, że za chwilę im będzie jeszcze bardziej rosła liczba niespłacanych, nieobsługiwanych kredytów przez te firmy.
A to są kredyty, które firm, które miały tam, w tym, że...
Miały tam wszystko.
Wszystko.
Tak. I to im wszystko wyleciało w powietrze i tych firm jest coraz więcej. Jest już kilkaset wniosków o restrukturyzację kredytów w samym Sberbanku, tak? A są też inne banki w Rosji. Więc generalnie ta historia związana ze strzelaniem w magazyny i hurtownie powoli zaczyna przelewać się na sektor bankowy w Rosji, ponieważ jeśli znacząco spadnie jakość kredytów, no to w tym momencie dla banków to jest jakby fundamentalne zagrożenie, bo one tracą rentowność przez to, tak? A jeśli stracą rentowność, będą musiały ograniczać akcję kredytową także w tych miejscach, w których nie dzieje się nic złego i to jest jeszcze jeden kolejny dodatkowy problem dla całej gospodarki rosyjskiej. Jeśli to oczywiście nabierze odpowiedniej skali, ale ja rozumiem, że jeśli chodzi o kwestię skali, to już się Ukraińcy o to martwią, tak? Bo jest jeszcze dużo magazynów do zbombardowania. W każdym razie to pokazuje, jakie są potencjalne efekty w gospodarce rosyjskiej.
Ale właśnie ten chyba był na tyle duży, że już ma realny wpływ, czy będzie miał ten, nawet o którym powiedziałeś, realny wpływ na to, jak ta gospodarka Rosji będzie się nie rozwijała.
Ciekawa rzecz to jest.
To jest bardzo ciekawa rzecz. Rosja jest agresorem, ponosi tego koszty. To wszystko.
Nie.
Patrycja, no bo ja mam zarządziłaś dwa, czy drugie zdziwienie, które
ja mam
które
dwa zdziwienia, a drugie jest takie fajne na koniec, naprawdę.
To ja je biorę jako moje, bo ja nie mam.
Tak, Maćku, specjalnie dla ciebie przynoszę pionowe banknoty.
O, każdy banknot może być pionowy, nie. Jak sobie je ustawisz.
Jak sobie go ustawisz, ale żaden, ja w moich rękach nigdy nie znalazł się jeszcze do tej pory banknot, który był zaprojektowany tak, żeby wyglądał jak ekran smartfona.
Że druk na
nie,
nim
że
jest.
Nie, że w pionie, tak. Że tak jak robisz zdjęcia w ten sposób.
No tak, ale żeby i wtedy
grafika.
Czytasz to, co jest na nim napisane.
Zobaczcie, tak. Jak tutaj w radio tego euro. Nie widać, a to są nowe projekty banknotów euro, które są pionowe.
Tak, widziałem te projekty. Nawet głosowałem, bo można głosować.
Można
na te
głosować
projekty.
I jest tutaj Maria Curie. Akurat no, ja otworzyłam takie z ptakami i one są bardzo ładne.
A czy jeszcze można głosować?
Można.
To
jeszcze,
powiedzmy, tak. Gdzie można głosować, bo może.
Ale
ktoś
można
zagłosuje.
Głosować na wzory, a nie na osoby. W sensie, który
nie będąc zestaw się wzorów.
A będąc tak. W kraju, który nie jest w strefie euro, można głosować. No, skoro Rafał głosował, to można.
Można. Na stronie Europejskiego Banku Centralnego.
ABC. Tak.
Dokładnie adresu teraz nie przytoczę, bo nie pamiętam, ale gdzieś tam.
Wyszukiwarce.
Tak. Można. I na, tam są chyba 4 zostawy.
A pokażę wam właśnie Marię Skłodowską w pionie.
Chcielibyście w Polsce złote w pionie?
Ja bym wolała
czemu
euro
nie?
W pionie.
Chciałbyś bardziej euro niż złota?
Markę polską?
Tej dyskusji jeszcze nie było w podcaście, czy jesteśmy za euro.
To jest potencjalnie ciekawa dyskusja.
To jest bardzo ciekawa dyskusja.
Powiem wam szczerze, że i zupełnie serio,
no.
Że ja sam nie wiem.
No to dobrze, bo Patrycja czuje, że byłaby za.
Czuję, że byłabym za.
Dla mnie to byłoby, ja gdyby przeciw. Było referendum, naprawdę dla mnie to byłby bardzo poważny problem, co ja mam zrobić w tym referendum.
Ja jak zwykle nie miałbym problemu z referendum.
Bo w sumie...
Bo bym nie poszedł.
Bo bym nie poszedł.
Tu są plusy i tu są minusy, i tu są minusy i tu są plusy, więc to trudno.
Plusy dodatnie i plus ujemne.
Właśnie.
A to był EKG Plus. Cotygodniowy podcast EKG Plus, w którym rozmawiamy o gospodarce, rynkach czasem. Rozmawiamy o tematach, które wydają nam się bardzo istotne w świecie ekonomii, ale też czekamy na wasze sugestie. Jakiś temat pojawi się w ciągu tygodnia. Dajcie nam znać w komentarzach. Przygotujemy się, przemyślimy, co myślimy. Ogarniemy i będziemy też dyskutować. Premierowe wydania w każdy piątek w południe. Podcast dostępny w aplikacjach TokFM, TokFM.pl i tak dalej.
Jak to i tak dalej.
Rafał Hirsch, Patrycja Maciejewicz, Maciej Głogowski, dziękujemy.
Do widzenia.
Do usłyszenia.